Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piątek, 19 września, powracamy do naszych spotkań biblijnych. Audycja Szukając Słowa Bożego, w której w dniu dzisiejszym gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak również przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Nasze spotkanie rozpocznijmy modlitwą do Ducha Świętego.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas.
Pan jest dobry dla wszystkich. To zasadnicze przesłanie Słowa Bożego, które będzie proklamowane w Kościele w 25. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym A, czyli w najbliższą niedzielę 21 września. Zanim zaczniemy wsłuchiwać się w czytanie z księgi proroka Izajasza, w psalm responsoryjny, następnie fragment z listu świętego Pawła apostoła do Filipian i fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, chciałbym zaznaczyć idee łączące wszystkie te czytania. Otóż bez wątpienia taką podstawową prawdą przewijającą się we wszystkich czterech fragmentach Pisma Świętego jest prawda o Bożej dobroci, wręcz o Bożej szczodrości. Szczodrość, która przewyższa wszelkie ludzkie wyobrażenia. Już zdanie z psalmu mówi nam: Pan jest dobry dla wszystkich. To sformułowanie nasuwa wiele pytań. W jaki sposób Bóg jest dobry dla wszystkich swoich stworzeń? Odpowiedź na to pytanie będzie nam udzielana zarówno przez proroka Izajasza, jak też przez przypowieść o gospodarzu, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Druga myśl, ogromnie cenna prawda, którą Słowo Boże nam odsłania, dotyczy Bożego planu, albo jeszcze inaczej mówiąc, Bożej mądrości, Bożego sposobu myślenia. Często zastanawiamy się nad naszym życiem, naszymi drogami, jak one winny wyglądać w przyszłości, według jakiej logiki postępowaliśmy dotychczas. Otóż Słowo Boże na najbliższą niedzielę mówi nam o Bożym myśleniu dotyczącym właśnie życia człowieka. Prorok Izajasz w imieniu Boga objawia wspaniałe zdanie: myśli moje, mówi Bóg, nie są myślami waszymi, drogi wasze moimi drogami, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Ale równocześnie zachodzi pytanie, tak jak w przypadku wspaniałego zdania z psalmu, czy nie ma zatem sprzeczności między tą Bożą logiką a ludzką logiką? Jak one wzajemnie korespondują ze sobą? Otóż odpowiedź na to pytanie, znajdziemy zarówno w Ewangelii, gdzie odkryjemy Bożą mądrość, ostatecznie korespondującą z najgłębszą logiką ludzkiego myślenia, jakkolwiek na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło z tą logiką sprzeczną, ale nade wszystko odpowiedź na to pytanie o Bożą logikę w odniesieniu do ludzkiego życia, jego często krętych, a zwłaszcza trudnych dróg pełnych cierpienia, znajdziemy we fragmencie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian, gdzie apostoł mówi, co oznacza dla niego żyć, co oznacza dla niego umrzeć. To tu znajdziemy to słynne zdanie, usłyszymy je za chwilę. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Widzimy tutaj również pewien paradoks. Paradoks, który rozjaśnia się ostatecznie w świetle mądrości w pełni objawionej w Chrystusie. Mądrości Bożej, obejmującej również ludzkie rozumowanie i ludzkie myślenie. A zatem przystąpmy już teraz do słuchania Słowa Bożego, byśmy mogli w dalszej części wyjaśnić sobie przede wszystkim Ewangelię, zasadnicze argumenty przedstawione przez Chrystusa w przypowieści właśnie o gospodarzu i owych robotnikach, których najmował, a następnie przeprowadzimy medytację dotyczącą właśnie tych dwóch tematów, teraz już zapowiedzianych, a więc Bożej dobroci i Bożej mądrości w odniesieniu do życia człowieka, w odniesieniu do naszego życia dzisiaj we współczesnym świecie.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, ten się nad Nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają. Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
Thank you.
Za chwilę usłyszymy fragment z listu do Filipian. Dowiadujemy się z tego listu, że święty Paweł napisał go w więzieniu. To wynika z pierwszego rozdziału, wersety 7, 12, 13, 17. Nie jest jednak łatwo ustalić, kiedy i gdzie miało miejsce to więzienie. Wskazuje się różne miejsca uwięzienia, wszak apostoł bywał więziony kilka razy. Prawdopodobnie do niedawna wskazywano, że było to więzienie rzymskie, pierwsze, w którym apostoł przebywał w latach 59-61. Podkreślano, że apostoł mówi w tym liście o chrześcijanach pochodzących z dworu cesarskiego, tak zwanym właśnie pretorium również, a więc służba cesarska. Apostoł chwalił się, że jego cierpienia znoszone dla Ewangelii są znane właśnie pośród tych pogan, Rzymian, służących cesarzowi. I w ten sposób Ewangelia jest głoszona przez niego, który jest uwięziony, cierpi, pozostaje właśnie w kajdanach. Ale nie jest wykluczone, że ten list jest pisany jeszcze z innego miejsca. Dowiadujemy się bowiem, że Paweł często kontaktuje się z Filipianami w Macedonii po prostu. Tymczasem podróż z Rzymu do Filipii trwała 4-5 tygodni. Poza tym, gdy Filipianie dowiedzieli się o jego uwięzieniu, posłali Epafrodyta z pomocą materialną. Potem szybko dotarła do nich informacja o chorobie swego wysłannika. Epafrodyt natomiast dowiedział się o ich zaniepokojeniu tym faktem, a więc wszystko to wskazuje na to, że odległość między adresatami listu, chrześcijanami z Filipii i apostołem, nie była taka daleka, to na pewno nie mogły być 4-5 tygodni drogi. Poza tym apostoł wyraża zamiar przybycia wkrótce do Filipii, podczas gdy wiemy, że będąc w Rzymie pragnął udać się do Hiszpanii. Obecnie zatem wielu egzegetów uważa, że apostoł napisał ten list, gdy był uwięziony w Efezie w czasie trzeciej wyprawy misyjnej, skąd podróż do Filipii, z Efezu do Filipii, trwała tylko 8 dni. I mogło to mieć miejsce w latach 52-56, a więc mielibyśmy fragment listu bardzo wcześnie napisanego, początek lat 50. Wyobraźmy to sobie, jak wielka głębia z kolei tego listu, jak wielka dojrzałość myśli ewangelicznej, myśli apostoła Pawła. Równocześnie z odkryć archeologicznych wiemy, że również w Filipii stacjonowali pretorianie, tak zwani wyzwoleńcy i niewolnicy cesarza, co pozwala nam zrozumieć wzmiankę o pretorium w 13 wersecie pierwszego rozdziału i o dworze cesarskim w rozdziale 4, werset 22. To są wszystko ogromnie ważne informacje historyczne, przekonujące nas o tym, jak mocno działalność apostolska świętego Pawła jest osadzona w realiach właśnie Imperium Rzymskiego, ówczesnego świata, zarówno w tych realiach związanych z kulturą miejską, pewnymi, prawda, możliwościami poruszania się, szybkiego przemierzania dosyć długich odcinków drogi, jak też z jego wielkim rozmachem apostolskim dotyczącym właśnie głoszenia Ewangelii wszystkim, kogo tylko spotykał na swojej drodze. Również tym, o których można by sądzić, że są najdalej od Ewangelii, bo są po prostu na służbie rzymskiego cesarza, który niebawem Neron każe wołać do siebie, że jest Bogiem po prostu, zacznie krwawe prześladowania chrześcijan. A jednak apostoł nie szczędzi po prostu swej dobroci i łaskawości wobec nich, głosząc im Ewangelię i szczycąc się następnie, że również właśnie pośród pretorian, pośród dworu cesarskiego są już pierwsi wyznawcy głoszonej przez niego Ewangelii. Wysłuchajmy zatem teraz fragmentu, w którym apostoł opowiada właśnie tym umiłowanym przez siebie mieszkańcom, chrześcijanom z Filipii, którzy współpracowali z nim bardzo szczodrze w głoszeniu Ewangelii. Zobaczmy, jak Paweł uwięziony najprawdopodobniej w Efezie do nich pisze. Oczywiście święty Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że w każdej chwili może zostać skazany na śmierć, może go czekać po prostu męczeńska śmierć. Zobaczmy, jakie rozumowanie przeprowadza apostoł uwięziony, pragnący gorąco głosić Ewangelię coraz to nowym ludziom, a z drugiej strony apostoł, przed którym pojawia się coraz wyraziściej widmo prześladowań, i to krwawych prześladowań, łącznie po prostu ze śmiercią męczeńską.
Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, a pozostawać w ciele to bardziej dla was konieczne. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
Zanim przejdziemy do wysłuchania ewangelicznej przypowieści o gospodarzu, który najmował robotników do swej winnicy, zatrzymajmy się jednak nad tym fragmentem z listu świętego Pawła Apostoła do chrześcijan w Filipii. Wszak padły tutaj niezwykle piękne, zarazem niezwykle głębokie, w tym znaczeniu piękne, zdania, objawiające po prostu samą istotę chrześcijańskiego życia, tego właśnie bycia z Chrystusem. Zauważmy, jak apostoł, znajdując się właśnie w trudnej życiowo sytuacji, doznaje swego rodzaju właśnie takiej głębokiej rozterki. Nie umie powiedzieć, co jest dla niego lepsze w tym momencie. Życie, apostolskie życie oczywiście, chodzi tutaj o cały czas apostoła misjonarza, nie bojącego się przeciwności, trudności, które notabene nieustannie spotyka, wszelkiego rodzaju przeciwności, łącznie z cierpieniami, biczowaniami, oskarżeniami, wtrącaniami do więzienia, niebezpiecznymi podróżami morskimi, łącznie, prawda, z pozostawaniem rozbitkiem na morzu. A więc z jednej strony takie życie, apostoł wie, że to życie to jest Chrystus, tak jak mówi w tym znaczeniu. Dla mnie żyć to Chrystus, czyli mieć przed oczami Chrystusa i głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Ale z drugiej strony jawi się przed Jego oczami horyzont śmierci. Wszak mówi, umrzeć to zysk. Umrzeć śmiercią męczeńską oczywiście. Jak on to widzi, ten zysk, który przychodzi do niego w momencie śmierci? Odpowiada na to pytanie właśnie w następnym zdaniu. Mianowicie, pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Ale z drugiej strony to jego rozumowanie, że chciałby też dalej pozostać w ciele, czyli żyć dalej i głosić Ewangelię, bo to z kolei jest bardziej konieczne dla zarówno chrześcijan Filipii, jak też wszystkich innych ludzi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Zatrzymajmy się nad tym właśnie, być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Święty Paweł często powraca do tego motywu, do tego koronnego zdania, jakby można było powiedzieć, jego credo osobistego. Egzegeci, rozważając głębię tej wypowiedzi, dochodzą do wniosku, że w zestawieniu jeszcze z dwoma innymi tekstami z listu do Koryntian 1 i 2 można by tutaj dopatrywać się określenia tak zwanego stanu po śmierci, chrześcijanin po śmierci, przed ostatecznym cielesnym zmartwychwstaniem. Gdzie taki chrześcijanin się znajduje, jego dusza, jak mówimy, czyli jego osoba po prostu? Otóż znajdujemy tutaj odpowiedź, że jest z Chrystusem. Apostoł pragnie, odchodząc z tego świata, być z Chrystusem. Wyjaśnienie, jak on to rozumie, to bycie z Chrystusem, znajdujemy, jak wspomniałem, w dwóch, a nawet w trzech jeszcze innych tekstach apostolskich. Najpierw w liście do Rzymian, w rozdziale 8, od wersetu 38 do 39, znajdujemy słynny tekst, sądzę, że wielu z nas bardzo dobrze znany. Mianowicie apostoł tutaj zaręcza, pośród prześladowań oczywiście, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? A więc tej miłości, która od Chrystusa do nas przychodzi, która nas ogarnia, a na którą również odpowiadamy naszą miłością, właśnie naszym apostolskim zapałem. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz, właśnie miecz zadający śmierć? Otóż we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysoka, ani co głęboka, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest właśnie kapitalna odpowiedź, której apostoł udziela, że chrześcijanin już teraz na tym świecie ogarnięty miłością Chrystusa, nawet jeżeli przeżywa wszelkiego rodzaju właśnie utrapienia, prześladowania, nawet głód czy nagość, niebezpieczeństwo, tak jak wspomniałem, związane właśnie z podróżami apostolskimi, doświadcza miłości Chrystusa, jest nią napełniony, ona jest jego sferą życia. Ale co więcej, ta miłość Chrystusa, która dosięga apostoła już teraz, jest dla niego również swego rodzaju namiotem życia wtedy, kiedy odchodzi z tego świata. Apostoł jest pewien, że ani miecz, ani śmierć, ani wszelkie duchowe potęgi nie są w stanie odłączyć go już od miłości Boga, notabene, która objawia się w Chrystusie Jezusie, w miłości Chrystusa do apostoła. A więc mamy tutaj bardzo piękny tekst pokazujący nam, że apostoł, przygotowując się do męczeńskiej śmierci, jest pewien, że ona nie odłączy go od Chrystusa, od jego osobowej obecności, pełnej miłości i dobroci. Że co więcej, ta męczeńska śmierć jedynie zintensyfikuje po prostu osobową więź między apostołem, między chrześcijaninem, którego Chrystus miłuje, a Chrystusem, tym, który miłuje w imieniu Ojca, notabene. Dwa inne teksty, które wyjaśniają ten stan, jaki przeżywa chrześcijanin po odejściu z tego świata, a przed ostatecznym zmartwychwstaniem cielesnym, znajdujemy je w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, werset 18. Cały ten rozdział, jak wiemy, poświęcony jest kwestii zmartwychwstania, najpierw cielesnego zmartwychwstania Chrystusa, następnie apostoł wyjaśnia tym, którzy mają wątpliwości, jak mogą zmartwychwstawać umarli, prawda? Ale ostatecznie dochodzi do stwierdzenia, że to wszystko jest możliwe właśnie za sprawą Chrystusa Zmartwychwstałego. Natomiast jeśli chodzi o chrześcijan, którzy odeszli z tego świata, apostoł mówi, ci, co pomarli w Chrystusie, nie poszli na zatracenie. Mianowicie, oni zasnęli w Chrystusie. Dokładnie tak tutaj jest powiedziane. Ci, którzy zasnęli w Chrystusie i w Chrystusie też po prostu zostaną ożywieni. Aktualnie trwają w Chrystusie. Wyraziście jeszcze prawdę o tym właśnie życiu po śmierci w Chrystusie znajdujemy w drugim liście do Koryntian, rozdział 5. Otwórzmy sobie ten fragment, jeżeli, szanowni Państwo, macie przed sobą Nowy Testament. Notabene zachęcam właśnie do takiego słuchania tej Ewangelii, szukając Słowa Bożego, bo to my właśnie wszyscy mamy szukać Słowa Bożego, szukając miejsc paralelnych, rozjaśniających te właśnie zdania czytane w tę niedzielę. Otóż w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, apostoł zastanawia się właśnie, jak wygląda życie chrześcijanina, kiedy rozpada się jego doczesne zamieszkanie, kiedy zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania. Wiemy, że będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Ale jak sobie wyobraża ten właśnie nowy dom, nowe mieszkanie, kiedy rozpadnie się ciało po prostu, przybytek doczesnego zamieszkania? Otóż apostoł pisze dalej, drugi werset 5 rozdziału. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, jeśli tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym doczesnym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać nań nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, daje nam ducha jako zadatek. Tak więc mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z dala od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Otóż widzimy tutaj wspaniały wykład apostoła, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega przyszłe życie chrześcijanina. Wtedy, kiedy rozpada się dom naszej doczesnej pielgrzymki, jak apostoł to pięknie mówi. Wtedy po prostu chrześcijanin otrzymuje niebieskie mieszkanie, czyli nową formę istnienia za sprawą ducha, notabene, którego tutaj apostoł przywołał bardzo pięknie. Właśnie to nowe ciało, które nowa forma istnienia duchowego pochodzi od Ducha Bożego, którego już otrzymaliśmy jako zadatek właśnie, jako tego konstruktora naszej nowej osobowości, nowej formy istnienia. Teraz jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, ale istotą tego właśnie przyszłego życia tuż po śmierci jest pozostawanie z Panem, stanąć w obliczu Pana. Będziemy z Panem, powie jeszcze w liście do Filipian w dalszej części swojego wywodu, w rozdziale trzecim na przykład, werset 20 i 22. Nasza ojczyzna jest w niebie właśnie, w niebie, czyli w Chrystusie. A zatem widzimy wspaniałe tutaj rozumowanie apostoła ogarniętego miłością Chrystusa, zanurzonego w Chrystusie zmartwychwstałym. Widzimy, jak jego ewangeliczne, chrystusowe rozumowanie, paschalne rozumowanie przekracza, nieskończenie przekracza nasze czysto ziemskie, cielesne, takie właśnie materialne, ograniczone kalkulowanie dotyczące ludzkiego życia, według którego to kalkulowania życie człowieka zaczyna się na tym świecie i kończy na tym świecie i najczęściej zupełnie już niczego więcej. Bardzo wielka część naszych braci i sióstr nie oczekuje. Tymczasem myślenie apostoła, myślenie Boga, mądrość Boża odsłania po prostu wspaniałą przyszłość wtedy, kiedy człowiek odchodzi z tego świata, kiedy niszczeje ów przybytek doczesnego zamieszkania. Za chwilę wysłuchamy fragmentu z Ewangelii, rozdział 20, Ewangelii według świętego Mateusza, od wersetu 1 do 16. Zachęcam Państwa do otworzenia Ewangelii, by móc też osobiście śledzić te wspaniałe zdania. Zobaczmy z kolei, jak tutaj Pan Jezus mówi o tej wspaniałej, nie tyle nawet nagrodzie, co wspaniałym finale życia człowieka. Ale najpierw wysłuchajmy przypowieści.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6-9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Spróbujmy teraz odkryć duchowy, głębszy sens przypowieści. Pamiętajmy, że dzisiejsza Ewangelia to przypowieść. Nie wolno pozostawać, a zatem w interpretowaniu przypowieści, przy tym sensie, który nam się narzuca, przy takim dosłownym brzmieniu tego tekstu. Niestety z przykrością trzeba zauważyć, że w wielu komentarzach, nawet drukowanych w niektórych pismach na najbliższą niedzielę, zauważa się tylko właśnie taki bardzo pobieżny sens, odczytany pobieżnie z dosłownego brzmienia tej perykopy, podczas gdy sam gatunek literacki tej Ewangelii, a mianowicie, tak jak ona się zaczyna, jest to wyraźnie nawet powiedziane, Jezus opowiedział uczniom tę przypowieść. Ten gatunek literacki domaga się, aby pod warstwą tego właśnie sensu takiego literowego, tak jak tekst brzmi, na pierwszy rzut oka, jakbyśmy to powiedzieli, czy na taki właśnie zdrowy chłopski rozum, żeby pod tym tekstem szukać głębi objawienia dotyczącej historii zbawienia, dotyczącej działania Boga w życiu człowieka, dotyczącej działania Chrystusa po prostu, ekonomii zbawienia w ogóle. A zatem spróbujmy właśnie tej ekonomii zbawienia, tej głębokiej myśli dotyczącej sposobu działania Bożego i Bożej mądrości, Bożej dobroci szukać w tej przypowieści. Przypowieść jako taka nie wymaga specjalnego objaśnienia, wszak sytuacja bardzo powszechna w czasach Jezusa, jak też i w naszych czasach, kiedy wynajmuje się robotników na dniówkę, na określoną zapłatę. Jeden denar to była mniej więcej właśnie rzetelna zapłata za dzień pracy. Sytuacje wynajmowania robotników o różnych porach. Mamy tutaj pewną dramaturgię. Jedni, którzy pracują 12 godzin, następni 9, kolejni 6, 3 godziny i ostatni 1 godzinę. I ostatecznie podsumowanie, wypłata w postaci owego jednego denara, o którą wszyscy się z właścicielem winnicy umówili. Przypowieść dzieli się właśnie na dwie części. Pierwsza od wersetu 1 do 7, gdzie opowiada Chrystus o tych właśnie kolejnych etapach najmowania robotników do pracy w winnicy. I druga część, rozdział od werset od 8 do 15, gdzie mamy dialog, w ogóle wypłatę, która zostaje udzielona po prostu robotnikom, poczynając po prostu, przyszli najęci około 11 godziny, ci ostatni, prawda, i tak dalej. Piękne odwrócenie kolejności. Gospodarz wypłaca najpierw tym, którzy jako ostatni pracowali, i potem myślenie tych, którzy jako pierwsi byli przyjęci do pracy, ich rozmowa z gospodarzem winnicy, dobrze nam znana, nie ma sensu, żeby ją tutaj teraz powtarzać. Zastanówmy się tylko, co wiemy na temat środowiska literackiego, w którym Pan Jezus opowiada tę przypowieść. Otóż jak się okazuje, badania takie właśnie wnikliwe, historyczno-literackie pokazują, że w czasach Chrystusa najprawdopodobniej mogły być znane dwie podobne przypowieści ułożone przez rabinów żydowskich. Jedna z nich to był taki komentarz do księgi Koheleta, rozdział 5, werset 11, gdzie czytamy tak: słodki jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. W każdym razie na kanwie tego tekstu natchnionego rabini ułożyli takie właśnie opowiadanie, przypowieść, które zajmowało się kwestią wynagrodzenia. I doszli w swojej interpretacji do takiej interpretacji alegorycznej po prostu. Mówią, że tak, ci, którzy mało pracują dla Boga, to są poganie, ponieważ mało pracowali, mała jest też ich odpłata. Natomiast ci, którzy dużo pracują dla Boga, to są Żydzi, dlatego też otrzymują dużą odpłatę. A więc mamy tutaj w tej przypowieści taki tradycyjny pogląd starotestamentowy, nazywany retrybucją, a więc wprost proporcjonalnej odpłaty w stosunku do sprawiedliwości czy dobrego działania, jakie człowiek podejmuje, bądź też odwrotnie, kary, która spotyka złoczyńcę. Pan Jezus sprzeciwia się temu rozumowaniu rabinackiemu. Opowiada przypowieść po części podobną, bo dotyczącą właśnie robotników, wynagradzania za ich pracę, ale oczywiście diametralnie różną w swej wymowie. Ale zanim jeszcze przyjrzymy się wymowie, tej głębszej wymowie przypowieści Jezusowej, przyjrzyjmy się innej opowieści sformułowanej przez rabbiego Zera. Otóż ten rabin ułożył taką przypowieść. Różni robotnicy o różnych porach byli przyjmowani do pracy przez gospodarza. Oczywiście następowała potem wypłata. Ci ostatni, którzy pracowali zaledwie 2 godziny, otrzymują taką samą zapłatę jak ci, którzy wcześniej pracowali od samego początku. Ci wyrażają swoje niezadowolenie. Wtedy król odpowiada: ci ostatni, którzy pracowali tylko 2 godziny, zrobili więcej niż wy przez cały dzień. A więc mamy tutaj takie typowo mądrościowe, właśnie charakterystyczne dla myślenia rabinackiego opowiadanie, pokazujące pewną logikę, która zdarza się również w naszym życiu. A więc to właśnie jest takie, można by powiedzieć, czysto ludzkie rozumowanie na temat ludzkiej pracy i nagrody. Niestety zdarza się również w naszych komentarzach takie właśnie interpretowanie przypowieści ewangelicznej, przypowieści Jezusowej. Nie wolno na takim interpretowaniu poprzestawać. Nie jest ono tutaj, jeśli chodzi o przypowieść ewangeliczną, wymowa ta właśnie taka podstawowa wymowa tej przypowieści jest inna niż ta, której tutaj słyszeliśmy, rabbiego Zera, ale przede wszystkim musimy szukać tej właśnie historiozbawczej głębi przypowieści. Czego Pan Jezus uczy w tej przypowieści? Otóż pozwolę sobie tylko krótko wyliczyć te zasadnicze prawdy dotyczące Pana Boga, jakie są nam tutaj objawione. Boga w stosunku do człowieka. Mianowicie, najpierw zacznijmy od tego, że w historii interpretacji tej przypowieści da się wyliczyć co najmniej 4-5 poglądów, według których rozumowano, o czym ta przypowieść mówi. I tak ojcowie Kościoła, poczynając od Ireneusza, a więc drugi wiek, Orygenesa, Augustyna, Atanazego, te 5 etapów przyjmowania robotników do winnicy odnosili do takich 5 okresów historii zbawienia i Boga, który powołuje ludzi w różnym momencie do zbawienia. Mianowicie Adam, jako ten o pierwszej, prawda, godzinie powołany, następnie Noe, potem Abraham, potem Mojżesz i ostatecznie Chrystus i ci, którzy są powoływani przez Chrystusa, czyli my, chrześcijanie, po prostu jako ci robotnicy powołani już w ostatniej godzinie. Jeszcze inna interpretacja jest następujące. Mianowicie zwraca się uwagę, że w gruncie rzeczy chodzi tutaj o różnicę w tej drugiej części przypowieści. Dialog w gruncie rzeczy rozgrywa się między tymi, którzy jako pierwsi zostali najęci do pracy i tymi, którzy zostali najęci jako ostatni. Według tych interpretatorów Pan Jezus miałby tutaj na myśli Żydów i pogan, mianowicie Żydzi, jak wiemy, co najmniej ponad tysiąc lat wcześniej niż chrześcijanie z narodów pogańskich zostali powołani do wiary w jedynego Boga, do życia według woli Bożej, a więc do pracy w Królestwie Bożym, w winnicy Bożej. Jednak Pan Jezus uczy, że zarówno Żydzi, jak i poganie otrzymują jednakową nagrodę, czyli wspaniały dar w postaci Królestwa Bożego, w postaci właśnie obecności w tej Bożej winnicy, możliwości życia w niej. Jeszcze inna, trzecia interpretacja tej przypowieści odnosi te różne etapy powoływania, różne godziny powoływania ludzi do pracy w winnicy jako alegorię ludzkiego życia i różnych chwil nawróceń. Dobrze wiemy, że są ludzie, którzy od momentu praktycznie narodzin i chrztu w dzieciństwie przyjętego są powołani do życia chrześcijańskiego. Są inni, którzy to powołanie otrzymują trochę później, powiedzmy w wieku młodzieńczym, kiedy zaczynają rozumować i zaczynają podejmować powołanie na serio, po prostu angażując się w życie ewangeliczne. Jeszcze inni odkrywają głębię Ewangelii, mądrość Bożą i powołanie do życia według woli Bożej w wieku dojrzałym. Jeszcze inni pod koniec swojego życia, a jeszcze inni odkrywają Boga, wiarę, Chrystusa, Ewangelię, otrzymują łaskę nawrócenia w ostatniej w ogóle chwili życia, tak jak choćby Łotr ów złoczyńca na krzyżu, który właśnie otrzymuje od samego Chrystusa łaskę zbawienia. Dziś ze mną będziesz w raju. Jeszcze inna interpretacja, też bazująca na tym rozróżnieniu między pierwszymi a ostatnimi, co jest podkreślone w ostatnim zdaniu tej Ewangelii, mówi, że Pan Jezus uczy nas tutaj pewnej reguły dotyczącej życia duchowego, że trzeba bardzo wystrzegać się takiego samouwielbienia, wielkiego podziwu wobec samych siebie. Zazwyczaj zwróćmy uwagę, myśląc o sobie i swoim miejscu w historii zbawienia, przed obliczem Bożym, ustawiamy siebie zazwyczaj bardzo wysoko. Jeżeli nie w pierwszym rzędzie, to gdzieś tam w drugim, najwyżej w trzecim. Na pewno nie na końcu, prawda? Podczas gdy Pan Jezus przestrzega, że przed takim właśnie pysznym, pełnym samouwielbienia, myśleniu o samym sobie i swej więzi z Bogiem. Mówiąc to jeszcze w innych miejscach, Pan Jezus uczy, że celnicy i nierządnicy, czyli ci ludzie, którzy powszechnie są uważani za najdalej będących od Boga, ale jednak w pewnym momencie odkrywają łaskę miłości Bożej, przeżywają niezwykłe nawrócenie, skruchę, angażują się w swoją miłość wobec Chrystusa, tak jak owa właśnie kobieta w domu Szymona, faryzeusza, i ci wyprzedzają tych pozornie sprawiedliwych, tak jak właśnie w czasach Jezusa owi faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy uważali się za osoby niemal na co dzień najbliżej związane z Bogiem. Otóż Pan Jezus w tej przypowieści, według tej interpretacji, przestrzegałby nas przed taką właśnie naiwnością w ocenie samych siebie, a zarazem przed pychą w spojrzeniu na innych, zwłaszcza to było w Kościele Apostolskim też bardzo mocno akcentowane, żeby chrześcijanie, gromadząc się na wspólnych modlitwach, na Eucharystii, nie czynili różnic między sobą, żeby nie wyróżniali tych, którzy są zamożni, urodzeni, mądrzy, bogaci, natomiast tych, którzy są skromni czy po prostu chorzy, którzy się źle mają, żeby nimi nie pogardzać po prostu, żeby po prostu we wspólnocie chrześcijańskiej panowała braterska miłość, jedność i po prostu odkrywanie tego, co najważniejsze, a więc miłości Chrystusa, która jest w człowieku. Szukanie tego właśnie, jak ten człowiek bez względu na swoje zewnętrzne, że tak powiem, przejawy mądrości czy pomyślności życia, jak on jest bogaty wewnętrznie tą właśnie miłością Chrystusa. A zatem tak wyglądają te interpretacje, które na przestrzeni wieków były formułowane w odniesieniu do tej przypowieści. Przyznają Państwo, że zestawić te interpretacje z taką powierzchowną lekturą, że ta ta przypowieść mówi nam o pracy, o regułach wynagradzania, no to jest po prostu niezwykłe zubożenie tej właśnie perykopy ewangelicznej, tej przypowieści, która odsłania nam głębię mądrości Chrystusowej. Co więcej, zobaczmy jeszcze inne prawdy, jakie w tej przypowieści są nam tutaj objawione. Już bardzo krótko je przedstawię, bez koniecznych wyjaśnień. Pozostawiam to zadanie Państwu, byście zechcieli sobie doszukać po prostu uzasadnienia do tych stwierdzeń, które teraz przytoczę. Święty Jan Chryzostom na przykład uczył, że w tej przypowieści Pan Jezus mówi nam, że w Królestwie Bożym nie ma już pierwszych i ostatnich, tak jak w życiu ziemskim, ale są tylko pierwsi i panuje tylko idealna równość. Można by dodać, że do Królestwa Bożego nadają się tylko ci, którzy potrafią się cieszyć z tego, że również ci ostatni dostali tak samo wspaniały dar jak ja, który powiedzmy zostałem powołany wcześniej, miałem tę łaskę wcześniej. Następnie kolejna prawda odsłoniona w tej przypowieści przez Chrystusa: Boża dobroć daje więcej, niż ludzie na to zasługują czy oczekują. Jeszcze inni zauważają, że ta przypowieść jest złożona z trzech elementów, mianowicie owi pierwsi robotnicy, i na tym poziomie Pan Jezus uczy, że nikt z ludu Bożego nie będzie potraktowany nieżyczliwie, niesprawiedliwie. Jest akcent położony w tej przypowieści rzeczywiście. Gospodarz podkreśla swoją sprawiedliwość wobec każdego, łącznie z tymi, z którymi umówił się jako pierwszy. Następnie drugi poziom tej paraboli, tej przypowieści, to związany jest z tymi ostatnimi. Nawet ci zewnętrznie mniej zasłużeni otrzymują szczodrze dzięki królewskiej dobroci Boga, Jego wolnej decyzji. A więc mamy tutaj z kolei ukazaną po prostu wielką szczodrość Boga, która nie jest odpłatą taką wprost proporcjonalną do zasług, do sprawiedliwości człowieka. I wreszcie na trzecim poziomie ta przypowieść pokazuje postać gospodarza, Pana. Z postawy Pana tutaj emanuje coś niezwykłego, mianowicie w oczach Pana wszyscy ci robotnicy są równi, zasługują po prostu na jednakową nagrodę. Wszak widzi w nich przede wszystkim po prostu osoby, które chciały pracować w jego winnicy. Zwróćmy też uwagę, że tekstem paralelnym dla tej przypowieści, sądzę, że nasuwa się niektórym z Państwa, wielka przypowieść zapisana w Ewangelii Łukaszowej o synu marnotrawnym. Tam mamy podobne zestawienie: dobroć ojca wobec syna młodszego i syna starszego. Jeden, który jest adresatem tej szczodrej, przebaczającej, miłosiernej dobroci ojca, drugi, który tej postawy ojca nie rozumie. Nie będę już tutaj przywoływał szczegółowo tamtej przypowieści, wszak jest ona nam doskonale znana. Czy przypowieść o 100 owcach, z których jedna się zagubiła, Mateusz rozdział 18. Pan Jezus podkreśla, że Bóg nie chce, aby choćby jeden człowiek się zagubił, jeden z tych najmniejszych, tych właśnie, którym najtrudniej w życiu, którzy są zagubieni, oni są równie cenni w oczach Boga. Wreszcie kolejna myśl, która się odsłania w tej przypowieści, bardzo ważna, mianowicie ten dar, denar, pochodzący od Pana, jest symbolem zbawienia. Zbawienie, to jest tutaj bardzo pięknie powiedziane, jest darem, nie jest żądaniem. Człowiek nie może po prostu wykłócać się z Panem Bogiem o zbawienie. A poza tym ten dar jest tak wielki, że trudno sobie wyobrazić jeszcze większą nagrodę. Tak więc wygląda po prostu, w wielkim skrócie oczywiście, bogactwo tej przypowieści. Zakończę jeszcze jedną ideą, która jest urzekająca, gdy się wpatrzeć, wmyśleć, a ostatecznie rozpocząć kontemplację tej przypowieści, postaci właśnie owego gospodarza. Oczywiście jasne, że chodzi o Pana Boga, który najmuje ludzi, powołuje ludzi do pracy w swojej winnicy, w swoim królestwie. Otóż patrząc na Boga w tej przypowieści, widzimy, że te wspaniałe bogactwa Królestwa Bożego rozdziela sam Bóg według swojej mądrości, według swojej sprawiedliwości i według swojej miłości. A On jest zaskakujący po prostu. Tak jak patrzymy, widzimy Jego zaskakujące działanie w odniesieniu do Rut, poganki, która na skutek Bożego działania, zarazem swojej wierności, staje się, wchodzi do rodowodu Dawida, a ostatecznie rodowodu Mesjasza. Czy postać Dawida z 1 Samuela, rozdział 16, kiedy Samuel szuka następcy króla Saula. Nie było go w domu. Prorok kazał posłać po tego najmłodszego chłopca, który pasł trzodę, przychodzi, zostaje powołany. Tak właśnie działa Bóg w sposób zaskakujący. To On sam rozdziela wszystkie skarby swojego królestwa. Rozdziela je po prostu ludziom, tym, którzy odpowiadają na Jego powołanie.
W audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ksiądz profesor jest również przewodniczącym dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Zapraszamy Państwa do wspólnej medytacji. Telefony do studia 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny. 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66.
Rozpocznijmy naszą medytację, szukając odpowiedzi na jedno proste pytanie. Po prostu spróbujmy zobaczyć, w jakich konkretnie działaniach przejawia się dobroć Boga, ta nieskończona Boża dobroć, o której tyle nam mówią dzisiejsze, nie tyle czytania, bo to nie są czytania w sensie ścisłym, to jest po prostu proklamacja Słowa Bożego. Oczywiście te zdania są napisane, są czytane, ale w gruncie rzeczy w naszych wspólnotach głosimy Słowo Boże, a my słuchamy Słowa Bożego. A więc szukajmy odpowiedzi na to pytanie, według jak się przejawia ta wielka dobroć Boga dla wszystkich w świetle tego Słowa Boże, jak też innych jeszcze fragmentów Pisma Świętego, byśmy mogli pogłębić ten właśnie wspaniały temat i cieszyć się, radować, wysławiać oczywiście w Eucharystii, dziękować Bogu naszemu Ojcu za Jego dobroć, za Jego nieskończoną dobroć dla nas i dla wszystkich ludzi. Szukajmy odpowiedzi właśnie, jak konkretnie przejawia się Boża dobroć. Może jeszcze bardziej skonkretyzujmy dzisiaj w odniesieniu do nas po prostu, które z tych zdań, które znajdujemy w Słowie Bożym, jak też w innych miejscach Pisma Świętego, jakoś wyjątkowo są aktualne w naszej historii zbawienia osobistej, w historii zbawienia naszych rodzin, naszych wspólnot, naszego narodu. Zapraszam Państwa do rozmowy na ten temat. Mamy ponad 20 minut czasu.
W Radiu Maryja audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Lublina Krystyna. Chciałam króciutko podzielić się taką myślą. Dwie nasunęły mi się. Pierwsza to dotyczy może słów świętej Ewangelii. Ostatni. Chrystus dostrzega tych ostatnich, a więc czyta serca, prawda? Więc dostrzegł może pokorę tych osób. Od razu nasunęła mi się przypowieść, w której Jezus Bóg pochwala postawę. Jeśli idziecie, prawda, na ucztę weselną, przyjęcie, nie pchajcie się na pierwsze miejsce, ale usiądźcie na ostatnie miejsce, żeby później gospodarz was poprosił. To pierwsza, a druga myśl dotycząca Księgi Izajasza. Myśli Boże nie są myślami ludzkimi. To mi się też przypomniało, kiedy Pan Jezus strofował świętego Piotra, prawda? Kiedy powiedział tak ostro, zejdź oczu, szataniec, że się później apostołowie bali pytać Jezusa. I ta myśl właśnie o tych, ta myśl, ten dostrzegłam modlitwę w naszym pomniku kultury Boga Rodzica Dziewica. Co dzień podczas apelu śpiewamy usłysz głosy, napełń myśli człowiecze. I to dostrzegłam taką mądrość Bożą w naszej kulturze, kiedy to chcemy, żeby rzeczywiście Chrystus zamieszkał w nas na wzór świętego Pawła. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tę refleksję. Chciałbym powiedzieć, że znajdujemy w niej po prostu pierwszą piękną odpowiedź na postawione pytanie do medytacji, w czym się przejawia dobroć Boża. Otóż właśnie w tym, że Pan widzi, to przede wszystkim w odniesieniu do tej właśnie przypowieści o uczcie, widzi człowieka, który jest pokorny, który zajmuje właśnie ostatnie miejsce, który nie szuka na siłę sukcesu i tak dalej. Nie jest po prostu, nie żyje dla sukcesu, dla poklasku w tym znaczeniu, lecz żyje dla sukcesu Ewangelii, który żyje dlatego, aby Ewangelia po prostu w nim się realizowała. Tak jak mówi święty Paweł w ostatnim zdaniu głoszonego w niedzielę Słowa Bożego, sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Pan zna po prostu drogę naszego życia, Pan widzi dobro, które spełniamy, widzi pokorę, widzi cierpienie, często właśnie przeżywane w czterech ścianach, często po prostu w osamotnieniu, w opuszczeniu. Pan widzi to wszystko, co przeżywa człowiek, jego umiłowane dziecko. I bez wątpienia Pan tych właśnie uniżonych, jak mówi Matka Najświętsza w Magnificat notabene, wywyższa. Wywyższa swoją mocą, swoją miłością, swoją obecnością. A więc mamy piękną odpowiedź na nasze pytanie, jak w naszym życiu, w naszym doświadczeniu chrześcijańskim objawia się Boża dobroć, ta właśnie szczodra, niewyobrażalna Boża dobroć.
Radio Maria, bardzo proszę.
Chciałam się włączyć i powiedzieć szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Aniela z Krakowa. Chciałam powiedzieć, że ta przypowieść daje mi taką wielką, ogromną nadzieję, że mogę śmiało powiedzieć, liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą, bo to jest przecież dowód Jego ogromnej miłości. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Szkoda, że Pani Aniela tak krótko wypowiedziała się, że nie chciała nam sprecyzować, jaki aspekt tej właśnie miłości Ojca, miłości Boga przejawia się w tej właśnie przypowieści, że ją tak bardzo uderza i przywołuje jej ta przypowieść właśnie na myśl tę wspaniałą pieśń, notabene, liczę na Ciebie, Ojcze. Sądzę, że można by powiedzieć, w tej pieśni śpiewamy, liczę na każdy dzień. Tutaj właśnie mamy Boga ukazanego właśnie jako obecnego w taki każdy właśnie zwyczajny, powszedni dzień pracy właśnie, o każdej godzinie. Boga, który szuka, który wychodzi na miejsce, gdzie człowiek stoi bezczynny i go obdarza swoim powołaniem, powołuje po prostu. A więc w naszym pewnym zagubieniu, czy nawet w pewnego rodzaju utracie na chwilę, czy na dłuższy czas sensu życia, możemy liczyć na słowo pochodzące od Ojca, które nas wyrwie z tego właśnie stanu takiego odrętwienia duchowego, czy pewnego może nawet rozleniwienia, takiej bezczynności właśnie, bo to do pewnego momentu jest nawet dosyć dobrze być takim właśnie bezczynnym, niezaangażowanym, nie musieć się trudzić. Jednak na dłuższą metę taki stan jest nieznośny oczywiście, jest niesamowicie ciężki i zaiste dobroć Boża przejawia się w tym, że wcześniej czy później dociera do nas słowo powołujące, wyrywające nas właśnie z takiego duchowego lenistwa, czy też z takiego duchowego opuszczenia. Dziękujemy bardzo za ten głos o Ojcu, na którego możemy liczyć właśnie.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Tak, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zajstania z Chicago. Dziękuję za tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Za tak piękną katechezę, bo to jest takie rozbudzanie naszego życia codziennego, świadomości. I tutaj chcę też podziękować księdzu profesorowi, że tak taki uchwycił moment, który właśnie spowodował, że chciałam się podzielić takim świadectwem. I bo my to ciągle chcemy, że coś więcej zrobiliśmy, coś my więcej, lepiej się modlimy, więcej służymy Panu Bogu, a drugiego wtedy jakoś tak stawiamy troszeczkę niżej. I to jest takie bardzo zgubne dla nas, bo jak gdybyśmy się zamykali na łaskę od Boga. A tu trzeba właśnie, ja miałam taki moment takiego przeżycia, gdzie mnie to rozbudziło dopiero po tym, zobaczyłam, jak wielką jest wartość stawiania siebie troszeczkę niżej, bo jestem, może jeszcze jestem większa grzesznica jak ten, który upadł, który leży w nałogach i wtedy potrzebuje naszej właśnie tej większej opieki, większej modlitwy, żeby go nie skreślać, tylko podawać mu cały czas rękę, żeby miał tą siłę wyjścia z tego nałogu. Właśnie ta opieka jest tak nam bardzo potrzebna, żeby i tutaj ta świadomość nasza, że my jesteśmy gorsi czasem, bo może ktoś kiedyś, w któryś moment z naszego powodu właśnie upadł.
Właśnie. Co więcej, często żyjemy w grzechach, których nie rozpoznajemy, z których nie zdajemy sobie sprawy, a często są to grzechy przeciwko miłości bliźniego, jakiejś obojętności. I one są nieraz nieskończenie cięższe i gorsze niż taki czy inny nałóg, chociaż nałóg ze swej istoty jest po prostu grzechem, zachowaniem, które po prostu wyniszcza człowieka, jest czymś zabójczym, samobójczym można by powiedzieć. Ale w nawiązaniu do tej tutaj wypowiedzi chciałbym też powiedzieć, iż przychodzi nam takie właśnie pyszne myślenie, często w odniesieniu właśnie do ludzi ubogich, skromnych, chorych. Zachęcam wszystkich do nawiązywania takiej serdecznej, bliskiej rozmowy z tymi właśnie osobami. Zobaczymy niemal w każdej takiej sytuacji, że odkryjemy człowieka o niezwykłych doświadczeniach duchowych, o niezwykłej wrażliwości i często pozostaniemy zawstydzeni wobec samych siebie, że wcześniej nasze myślenie było właśnie takie, jak pani wspomniała na początku, że stawiamy siebie często po prostu na pierwszym miejscu, wyżej i tak dalej, patrzymy na innych z góry, nie doceniamy ich obecności. Dzisiaj nam to bardzo grozi, taki właśnie izolacjonizm, zapatrzenie tylko w samych siebie, liczenie na samych siebie, niedocenianie po prostu wartości i wielkości drugiego człowieka, wielkości tych właśnie doświadczeń duchowych. Przez całe wieki w rodzinach polskich te doświadczenia duchowe właśnie decydujące o wielkości rodziny, o wielkości człowieka, o wielkości danej miejscowości, one były przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez właśnie rozmowę, poprzez pewną tradycję. Dzisiaj niestety te więzi upadają, żyjemy po prostu z samymi sobą, w takim właśnie egoizmie. Nawet w łonie rodzin niewiele ludzie rozmawiają ze sobą. Starsze pokolenie na przykład z młodszym, czy młodsze ze starszym. A to jest wielka strata. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do tego, byśmy zobaczyli po prostu wielkie bogactwo, jakie może być ukryte i najczęściej jest ukryte w drugim człowieku, zwłaszcza właśnie w tym, którego sytuujemy gdzieś tam na ostatnim miejscu w życiu naszej rodziny.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Krystyna z Małopolski. Ja chciałabym w nawiązaniu do wykładów księdza profesora przytoczyć wyjaśnienie przypowieści zamieszczone w książce w powieści Wrócę Marszala pod tytułem Ale i oni dostali po denarze. Ta książka opisuje życie kapłana, bardzo długie i bardzo owocne, który też całe życie się zastanawiał nad tym, jak interpretować tą przypowieść pana ewangeliczną o wynagrodzeniu. I na końcu swojego życia doszedł do takiej konkluzji, którą wyraził w takim zdaniu. Jest to słuszne, albowiem praca w winnicy pańskiej daje wiele pociech, a świat często karze tych, którzy mu się oddają. Jakoś jak ja słyszę tą przypowieść, czy czytam to raczej Ewangelię Świętą, to jakoś to wyjaśnienie też daje mi dużo do myślenia i zgadzam się też z tym, że jest to też dużo słuszności w tym stwierdzeniu. To wszystko.
Dziękuję bardzo, dziękuję. Cieszę się bardzo, że wśród słuchaczy, uczestników po prostu tego naszego programu Słuchając Słowa Bożego są też osoby, które właśnie posiadają odpowiednie opracowania. Dzisiaj na naszym rynku księgarskim jest bardzo wiele takich właśnie dobrych książek, które wyjaśniają nam Ewangelię. Zachęcam Państwa do ich szukania. Przede wszystkim polecam z całego serca Lectio Divina na każdy dzień, na każdą niedzielę, wydawane przez siostry Loretanki w Warszawie. Wyszedł już 7 tom tejże właśnie Lectio Divina. I czytając wyjaśnienia, świadectwa ludzi wielkiego formatu duchowego, wielkich doświadczeń duchowych, sami jesteśmy po prostu w stanie głębiej wnikać w Ewangelię, głębiej je rozumieć, a tym samym głębiej rozumieć w ogóle nasze życie, wielkość tego życia, tak jak w tym tutaj świadectwie kapłana przytoczonym, to widać, mianowicie zaiste. Niestety nam dzisiaj tylko wydaje się, że życie chrześcijańskie to jest jakby takie mniejsze, mniej fascynujące, bo trudne niż życie w świecie właśnie, gdzie wszystko jest lekko, łatwo, przyjemnie, prawda, same sukcesy, światła reflektorów, show, reality show i tak dalej. Tymczasem tak to nie jest. Życie chrześcijańskie, tak jak Paweł mówi, sprawujcie się w sposób godny Ewangelii. Na pewno jest wymagające, wymaga pewnego trudu, poświęcenia, mądrości, ale jest to po prostu wspaniałe życie, pełne radości, pełne sensu, a nade wszystko doświadcza się w nim tej właśnie bliskiej obecności Chrystusa, bliskiej obecności Boga, tak jak ci pracujący w winnicy, oni po prostu nie stali gdzieś tam na rynku bezczynnie, nikomu do niczego niepotrzebni, lecz pracowali w winnicy, która jest po prostu czymś najdroższym dla gospodarza. Cieszą się jego bezpośrednią, niemal bliską obecnością. I ta właśnie radość, której doświadczamy już teraz, bez wątpienia jest znakiem Bożej dobroci, która napełnia człowieka, który otwiera się na Boże powołanie, którego Bóg napełnia swoją miłością. A więc radość, która jest znakiem chrześcijańskiego dobrego życia, życia, które jest służbą w winnicy pańskiej.
Kolejny telefon, Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz Jan Katowicz. Prosimy.
Jestem pełny zachwytu zawartością treści tej katechezy, tych rozmów w ogóle. Ja chciałem zwrócić uwagę z kolei na ten aspekt, oczywiście nie będę umiał zacytować dokładnie, niestety pamięć mnie zawodzi, chodzi o tej dziczce zaszczepionej szlachetny korzeń, to znaczy tam jest powiedziane, określone, nie wynoś się, a z drugiej strony o tym krótkim urywku, który mówi Pan Bóg wszystkich wprowadził w nieposłuszeństwo, aby wszystkim okazać łaskę. Mnie się wydaje, że tutaj też jest człowiek, ja też mając przynajmniej w jakimś okresie czasu możliwość spojrzenia w takim świetle, widziałem jak wielką błogosławioną rzeczą jest, gdy człowiek ma udział w takim spojrzeniu, a jeszcze tym bardziej w doświadczeniu życiowym, ponieważ widzi, jak namacalnie Pan Bóg naprawdę sprawiedliwie i z wielką hojnością obdarza zarówno tych ludzi, którzy postępują w oczach ludzkich, także myślę w większości w oczach Bożych, bardzo sprawiedliwie, jak i ci, którzy upadają, czasem są nieposłuszni, kromni. Błogosławiony naprawdę jest człowiek, który ma możliwość uczestniczenia w tym spojrzeniu i w takim doświadczeniu. I życzę tego wszystkim. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Bóg zapłać za ten wspaniały głos, doskonale nas odnoszący do listu świętego Pawła do Rzymian, tej jego Ewangelii. Na początku cytowane to były zdania z 11 rozdziału tej Ewangelii, właśnie kapitalnie pokazujące udział w historii zbawienia zarówno narodu żydowskiego, jak też następnie pogan. Już nie będę powtarzał, odsyłam Państwa do lektury tych rozdziałów, poczynając w gruncie rzeczy od 9 do 11, a więc tekst doskonale harmonizujący właśnie z jedną z interpretacji przypowieści o pierwszych zaproszonych przez Boga do współdziałania z Nim w dziele zbawienia świata i siebie samych, jak też o tych ostatnich, czyli właśnie poganach powołanych w czasach już Chrystusa. A nade wszystko jednak jestem wdzięczny za przywołanie trzeciego rozdziału listu do Rzymian, werset 23-24. Mianowicie apostoł zastanawia się tutaj, kto potrzebuje usprawiedliwienia. Czy tylko poganie, którzy są pełni właśnie zepsucia, o którym mówi w drugim, pierwszym rozdziale listu do Rzymian, czy Żydzi również, którzy mają prawo, przecież proroków starali się postępować według woli Bożej, według 10 przykazań. Apostoł tutaj właśnie wyraźnie mówi, że prawo samo z siebie nie usprawiedliwia nikogo, bo po prostu jesteśmy słabymi ludźmi. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z łaski Boga, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Otóż to jest teza główna całego listu świętego Pawła do Rzymian, a więc jak wspomniałem, jego Ewangelii. Każdy człowiek jest grzesznikiem. Każdy potrzebuje usprawiedliwienia, czyli tego właśnie przemienienia. I tym denarem ostatecznie, który Bóg daje ludziom, których powołuje, jest przemienienie ciała śmiertelnego, ziemskiego, grzesznego właśnie w ciało chwalebne, na podobieństwo uwielbionego ciała Chrystusa. To jest właśnie ten denar, który otrzymują ci, którzy ochoczo odpowiadają na wezwanie gospodarza winnicy i ruszają do pracy w jego winnicy. Bez względu na to, czy pracują w niej od pierwszej godziny, czyli 12 godzin, prawda, czy tylko jedną godzinę. Tak więc zapraszam Państwa do dalszej medytacji nad tą wspaniałą przypowieścią, zwłaszcza gdy ją się czyta w kontekście fragmentu z listu do Filipian, w kontekście fragmentu z 55 rozdziału Księgi Izajasza o szukaniu Pana, gdy jest blisko, dopóki pozwala się znaleźć Pana, który nawraca człowieka, który jest nieprawy, by porzucił swoje knowania, czy wreszcie tego tekstu, który mówi, prorockiego tekstu, Bóg, który mówi: myśli moje nie są myślami waszymi, a wasze drogi moimi drogami. Bóg po prostu zaprasza nas w najbliższą niedzielę do takiego właśnie wzniesienia się na wyższy poziom, zarówno jego mądrości, jak też odczucia jego nieskończonej, szczodrej, przemieniającej człowieka dobroci, zapraszającej go po prostu do życia we wspólnocie z Bogiem, do życia w domu Boga, by powiedzieć językiem świętego Pawła, do życia w Chrystusie, do pozostawania w Chrystusie, już teraz w naszym doczesnym przybytku, gdy wędrujemy jeszcze jako pielgrzymi z daleka od Pana, a nade wszystko do życia w obliczu Chrystusa po odejściu z tego świata. Życzmy sobie, byśmy tej właśnie Bożej dobroci doświadczali na co dzień, byśmy się nią cieszyli na zawsze. Życzmy sobie też, byśmy pielgrzymując przez świat kroczyli drogami Bożej mądrości, byśmy szukali, jakie są myśli Boże w odniesieniu do naszego teraźniejszego życia, bo tylko krocząc Bożymi drogami, odpowiadając na Boże wezwanie, na Boże propozycje, jesteśmy w stanie dojść do pełni życia z Chrystusem i w Chrystusie dla Boga.
Dzisiejsza audycja Szukając Słowa Bożego prowadzona przez księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak również przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, dobiegła końca. Dziękujemy za prowadzenie nas i wspólne poszukiwanie Słowa Bożego. Główna część tej medytacji zostanie powtórzona w niedzielnej katechezie o godzinie 8:20. Już teraz na nią Państwa zapraszam.